Nazywam się Andrzej Głuszek. Urodziłem się w Krakowie. Bóg zdecydował, że 17 kwietnia 1982 roku na świat przyjdzie taki chłopiec, no jeden z mnóstwa Polaków, a zaopiekują się nim Stanisław i Zofia. Więc dorastałem w rodzinie żyjącej dla Boga. W naszym domu Bóg był zawsze kimś tak oczywistym, jak to, że śnieg sypie na zewnątrz, czy tam, że słońce świeci. I rodzice zawsze byli zaangażowani w sprawę Jezusa Chrystusa. Zresztą widziałem, że przejęli to zaangażowanie od swoich rodziców tutaj, od Krzysztofa i Ludmiły, dla których też nie było nic ważniejszego niż Kościół. Ciało Chrystusa, ciało żywego Boga. Zdecydowałem się w atmosferze takiej gotowości do poświęceń. To jest rola dla Boga, ale myślę, że coś, co było też jakoś namacalnie, wyczuwalne, gotowości do poświęceń dla bliźniego. Nasz dom był zawsze pełen najróżniejszych ludzi. Dzisiaj z perspektywy czasu bym powiedział, że to byli jacyś dziwni ludzie, ale wtedy to byli zupełnie normalni. Jacyś człowiek, który był jednym z pierwszych kibisów w Polsce i nazywał siebie Tarzanem, i zresztą tak wyglądał prawdopodobnie, był częstym bywalcem. Ktoś tam z Mongolii, jakaś dziewczynka z Mołdawii, bo jej tata pracował gdzieś akurat w Polsce i nie miała gdzie się podzielić, więc u nas w domu. Czwartkowe obiady dla studentów. Więc byłem świadkiem bezwarunkowej troski o drugiego człowieka. Oczywiście tym wszystkim rodzice mieli dla nas czas, znaczy dla mnie, dla mojego rodzeństwa. Takie najfajniejsze momenty to były wyjazdy z tatą w góry, zresztą pierwszy taki biwak pamiętam, jak miałem 4 lata, byliśmy
gdzieś tam pod namiotem. W wieku 7 lat, podczas takiej ewangelizacji namiotowej w Krakowie, pamiętam ten dzień, to było słoneczne popołudnie,
zdecydowałem, że chcę zaprosić Jezusa do mojego małego serca, do mojego małego umysłu i żyć z Nim, żyć dla Niego, na ile to może znaczyć dla 7-latka. Oczywiście jako nastolatek byłem targany różnymi pasjami, pragnieniami, jakby zderzały się we mnie różne opcje, różne kierunki. Zawsze jednak była ta stała. To znaczy to, że Bóg jest najważniejszy w moim życiu, przynajmniej tak chciałem twierdzić. Stała też była rodzina, niezmienna. A jakie to jeszcze pragnienia były we mnie? No, z jednej strony było to, tak jak to każdy nastolatek, cieszę się, że to jest u nas, pragnienie zabawy, pragnienie dokazywania, ale też zwrócenia na siebie uwagi. Ale chodziło też było pragnienie głoszenia Ewangelii, czyli głoszenia dobrej wiadomości, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I gdzieś tam pragnienie bycia w górach. Tak, to pragnienie zabawy było silne.
Dawaliśmy popalić.
Na obozie w Radości, gdy miałem 13 lat, nieodżałowany Jose Kania, który był naszym opiekunem i wychowawcą, miał serdecznie dość nas. Ale jednocześnie na tym samym obozie, na który uganiałem się ślepo za pewną panią i chodziliśmy gdzieś na Grandę, na Jabłka, gdzieś tam do sadu Zdziszałego, zapisałem się na warsztaty pod tytułem Jak głosić Ewangelię. Prowadził je akurat mój tata, to był taki cykl spotkań. I do dzisiaj pamiętam pewne kwestie stamtąd. Chociażby to, że Jezus mówi, że złodziej przychodzi, żeby kraść. A Jezus, ja Jezus, przychodzę, by dać wam życie w obfitości. Pamiętam to od tamtego czasu, że to trzeba ludziom mówić. Że to jest dobra wiadomość. przyszłość. Bóg chce dla ciebie, człowieku, obfitego, wspaniałego, spełnionego życia. Podobnie było na obozach Kerosza. Z jednej strony byliśmy, ja i tam, nie będę wymieniał zmienia, takim elementem do zwolnienia do domu. Ale z drugiej strony to tam po raz pierwszy dzieliłem się Ewangelią o Jezusie Chrystusie i poznałem smak radości, gdy ktoś otwiera się na Boga, gdy ktoś rozumie to i podejmuje decyzję, że chce żyć dla Boga. Ale moją pierwszą próbą podzielenia się Ewangelią
to było w Krakowie. Niektórzy z nas
znają to miejsce. Jeździł tam ze mną w wakacje mój przyjaciel z podstawówki, Paweł Kapusta. I bardzo chciałem powiedzieć mu o Bogu. To był dla mnie bardzo bliski człowiek. Siedzieliśmy razem w ławce, mieszkaliśmy na tej samej ulicy, graliśmy w piłkę przez 3 godziny na plantach po każdych lekcjach. Pamiętam, jak z kimś tam, chyba z moją kuzynką Asią, rozmawialiśmy, że przyjedzie oto teraz Paweł i chciałbym, żebyśmy mu powiedzieli, jak wspaniały jest Bóg. I szliśmy gdzieś tam tą drogą i zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Bardzo chciałem, ale nie umiałem, nie miałem pojęcia, co mam powiedzieć. Więc poprosiłem akurat wtedy tam prawie, był Przemek Krybel, by zrobił to ze mną. I Przemek się zgodził. Tam. Usiedliśmy tam na strychu, na łazience, nad łazienką i tam Paweł, przynajmniej tak to wyglądało, oddał swoje życie Jezusowi. Niestety nie wiedziałem wtedy, że takim kimś trzeba się jakoś w jakikolwiek sposób zająć. W moim życiu rodziła się też pasja do gór. I z tatą jeździliśmy często, ale w pewnym momencie zacząłem sam organizować sobie takie wyjazdy, czy to ludzie, którzy gdzieś tam chcieli spędzać ten czas ze mną. Z kazań z tamtego okresu niewiele pamiętam. Ale najgłębiej utkwiły mi kazania Andrzeja Bednarczyka, bo czasami mówił w nich o górach. Ja wtedy jakby się ożywiałem. Raczej pamiętam liczenie na suficie takiej gruby i wyobrażanie sobie, że tam... Ale pamiętam też kazanie Gustawa Cieślara, kiedy to po raz pierwszy zrozumiałem ideę duchowego pomnażania. Kiedy stanął tam na wyspie, w kościele nacjonalistyńskim, powiedział, że jeżeli każdy wierzący podzieli się Ewangelią z 2 ludźmi, i później ta dwójka podzieli się z następną dwójką, to cały świat usłyszy Ewangelię. Ja, prosty nastolatek, zrozumiałem wtedy to. I do dzisiaj wiem, o co tym chodzi. Nawet jeżeli jestem już sceptyczny i mi się wydaje, że to nie działa. Na studiach moje zaangażowanie we wszystkim, gdzie jestem, wzrasta. Zarówno we wspinaczkę, jak i w ewangelizację. Między innymi zaraz na początku biorę mojego zbuntowanego wtedy prześladowcę kościoła Andrzeja Bąka na skałki, na biwak, bierzemy namiot, biorę linę, sobie myślę, to jest to, co im się spodoba, to jest gościu, który chce być twardy. Zbuduję z nim relacje, pokażę mu, że teraz wszyscy go może traktują, że to jest jakiś właśnie taki typ, to ja spędzę z nim te 2 dni. No, zaproszę go później na jakąś grupę. Na studiach zaprzyjaźniłem się ze wspinaczami. Oni uczą mnie gór, jak przeżyć w górach, jak nie zginąć. Uczą mnie wspinania. A ja dzielę się z nimi tym, co zaczynam rozumieć, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Na ulicy Zamenhofa zaczynają się spotkania małej grupy. Głównie jacyś tam geografowie, rozmawiamy o górach, ale też czytamy Biblię, modlimy się razem. Gdzieś tam moje zaangażowanie jest jakieś tam wyraźne. Ktoś mi tam proponuje, może ruch nowego
życia, może z HSA. Ale ja już wiem co innego, ja już marzę o Kaukazie. Tak już pojawia się... tak, że będę misjonarzem w muzułmańskich narodach na Kaukazie. Stało się to moim wielkim marzeniem i pragnieniem, żeby do tych górali pojechać. Po studiach, studia się skończyły, grupa też się rozpadła. Chyba, nadal nie wiem pewnie, ale nie, wtedy tym bardziej nie wiedziałem, co to jest odpowiedzialność. Marzenia o misji też zostały niespełnione i zostałem z jakąś taką dziurą w sercu. Więc zacząłem zaangażować się w życie wspólnoty, w której byłem, czyli Podgórza. Zacząłem chodzić na radę tylko po to, żeby się uczyć. Nie byłem tam członkiem, ale chciałem patrzeć, jak to jest. Może uczyć się tej odpowiedzialności. I pragnienie ewangelizacji, czyli głoszenia tego, że Bóg jest dobry i ma wspaniały plan dla ludzi.
Plan sięgający wieczności, który wierzy, że zasiał wiele lat wcześniej we mnie Bóg. Wciąż szukało okazji, wyrazu. Jednym z nich to był...
Angażowaliśmy się... Kiedy miałem coś mówić o górach, o swoich pasjach, powiedziałem, że jestem już syty dni, że mogę już odchodzić, że wszystkie moje marzenia się spełniły. Powiedziałem wtedy, że sam, że
chciałbym spotkać Boga.
Mocniej. I nie spodziewałem się, że stanie się to, i że zapragnę realizować marzenia Boga. Bóg usłyszał te słowa. Najwyraźniej. Płynęły one z potrzeby, którą On zrodził w moim sercu, umyśle, bo wysłuchał tego. No i w ciągu roku zaczął stawiać na mojej drodze ludzi, którzy poprowadzili mnie w kierunku Boga bliżej. Zakochałem się w Bogu. Nie w tym, co ma dla mnie, albo co może dla mnie zrobić, albo co ja mogę dla Niego zrobić, ale w Bogu jako osobie. Spędzanie z Nim czasu, rozmowa, poznawanie Jego słów, wzrastająca wrażliwość na Ducha Świętego stała się czymś wspaniałym. Wszystko inne zaczęło być przeraźliwie blade wobec wspaniałości poznania Chrystusa. Najwyższe szczyty, które gdzieś tam oglądałem, piękno stworzone, przestało zajmować swoje wysokie stanowiska w moim życiu. Przestało mnie wręcz interesować. Bo pragnąłem Boga, bo zakosztowałem Boga żywego, który jest daleko wspanialszy. Później przyszedł mail od Grzegorza Bednarczyka, pastora wspólnoty w Bielsku Białej, o treści: zapraszamy na kawiarenkę liderów. Myślę, że to, czego się tam nauczycie, może się przydać na końcu świata.
Zmroziło. Kilka miesięcy później Birka, Bronek, czy mój synek, ja zaczynam jeździć busem na wtorkowe spotkania i to, co zaczynamy tam odkrywać, jest niesamowite. Trwał proces kształtowania naszego sposobu myślenia. Myślę, że zaczęliśmy dojrzewać. Myślę, dotychczas bardziej przypominaliśmy z żoną jakiś taki balon latający to tu, to tam, byle pod muchem, umiotany w poszukiwaniu. A pomału stawaliśmy się balonem lecącym w konkretnym kierunku. No właśnie, jakim? Warto być świadomym celu swojego życia. Po co żyję? Albo wręcz, może po co warto żyć? Powiemy, czemu żyjemy? Urodziliśmy się, żyjemy. Ale po co? Życie ludzkie wydaje się być, no nawet dla, nie tylko dla nas, chrześcijan, w ogóle najwyższą wartością. Jak nadać mu najgłębszy sens i pomnożyć jego wartość? Gdy w człowieku jest głębokie pragnienie poczucia sensu, to co robię ma sens. Niektórzy się nie zgadzają na szarą codzienność, która jest, zaczynają myśleć o jakichś wyzwaniach, które mogą, o jakichś wysokich szczytach może, o jakichś rzeczach. Inni uciekają gdzieś do jakichś książek, inni lubią obejrzeć jakiś serial, zobaczyć ludzi, którzy mają kolorowe życie w przeciwieństwie do nich. Potrzebujemy, żeby nasze życie nabrało sensu, koloru, smaku. To jest naturalna potrzeba. Ja moje marzenia lokowałem w górach. Zdobywanie najwyższych szczytów. To powietrze tam. To nie jest to powietrze tu. Więc można mieć wiele doraźnych, krótkoterminowych celów. Albo odkryć jeden nadrzędny cel życia, sięgający aż do wieczności. Czyli na wieczność. I warto mieć cel, który
powie nam samym, kiedy staniemy przed lustrem, na to palące pytanie, po co istnieje? Jaką rolę wyznaczył mi Bóg? Co mogę uczynić największą pasją i jednocześnie nie zmarnuję życia? Więc Bóg ulepił mnie w łonie mojej matki. Bez jego tchnienia nie miałbym życia. Nie byłoby 17 kwietnia 82 roku. Dał mi później nowe życie, kiedy mając 7 lat, małym sercem, małym umysłem powiedziałem, że chcę żyć z nim i dla niego. Może nie do końca świadom konsekwencji. A przeczytajmy, jak to wygląda z perspektywy Boga. Księga Izajasza, 43:7.
Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim
są dziełem. Bóg, stwarzając każdego z nas, zarówno ciało, umysł, ducha później też, miał jakiś cel. Powołał z niebytu do życia. W jakim celu? W tym tekście widać. Dla chwały Boga. Aby moje istnienie, moja obecność wskazywała na wielkość Boga. By ludzie patrzący na człowieka oddawali Bogu chwałę. Jezus ujął to w kazaniu na górze w takim zdaniu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Więc jest to powołanie. Najwyższy sens bycia. Oddać chwałę Bogu swoim życiem. Wszystkim, co mam. Ale jest to jednocześnie powołanie, które wykracza poza nasze, poza moje możliwości.
Równie dobrze można było powiedzieć, jesteś powołany, żeby na przykład latać. No i to jak konsternacja jest oczywista dla każdego, kto choć chwilę się zastanowi nad tym. Bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie sprostać Bożym wymogom, Jego standardom. Gdy Jezus mówił o tym, ludzie zadawali mu pytanie, jak to zrobić, żeby oddać chwałę Bogu? To jest niemożliwe. Jezus mówił, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Zapytali ci, którzy to słyszeli, któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział, to co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Więc nasze życie,
każdego z nas,
nasze starania, to jesteśmy z góry skazani na porażkę. To nie jest zdobycie Monte Everestu, że poćwiczę, pójdę.
To jest tylko możliwe u Boga. Więc jak żyć, żeby to było możliwe?
Tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braci. Jest to możliwe wtedy, kiedy stajemy się podobni do Chrystusa. On jest tutaj przyrównany do starszego brata. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wyglądać tak jak On, czy robić to samo, to co. Ale tylko poprzez więź z Chrystusem mamy
możliwość realizować.
Życie.
Więc chodzić z Nim, żyć z Nim, uczyć się od Niego i stawać się przez to podobnym do Chrystusa. On swoim życiem uwielbił Boga. Ludzie wielokrotnie patrząc i słuchając Go wielbili Ojca. Więc być podobnym, powielić pewien wzór, jaki dał nam Chrystus. Wzór pełnej zależności od Ojca. Zupełnego posłuszeństwa Bogu. Nieważne na koszty i konsekwencje. Być podobnym do Chrystusa w naszym charakterze, pełnym miłości do bliźniego. Cierpliwości. Miłosierdzia. Być podobnym w służbie. Jezus całe życie poświęcił Ewangelii, głoszeniu nauki. I oczywiście już wiemy, że to nie jest nasze dzieło, tak? To nie są nasze starania, że oto to jest dzieło Ducha Świętego. To Jego działanie w nas ma sprawiać, że będziemy przemieniani na obraz Jezusa Chrystusa i nasze życie będzie się sukcesywnie, rok po roku, miesiąc po miesiącu przeobrażało w coś, co będzie przypominało życie Jezusa Chrystusa. Bogu nie zależy na naszych staraniach, na naszych próbach kopiowania. Bogu zależy na podobieństwie, które będzie wynikiem Jego pracy w nas. Bo jak już stwierdziliśmy na początku, człowiek nie ma możliwości podobać się Bogu o własnych siłach. I Bóg mówi w Izajasza 49:6. To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. I tutaj jest niesamowite. Bóg się dzieli z nami, z ludźmi, z tymi prostymi ludźmi mieszkającymi w swoim największym pragnieniem, swoim marzeniem i nadając jednocześnie sens dla życia.
Aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. To jest coś, co sięga wieczności. Ludzie, którzy stają się dziećmi Boga, przyjmują Ewangelię, przyjmują Chrystusa do swojego życia, stają się Jego dziećmi na wieczność.
Jak odpowiedzieć
na to pragnienie? Jeżeli w naszym sercu pojawi się takie pragnienie, takie jak ma Bóg, żeby dotrzeć z Ewangelią do innych, to jak na to pragnienie odpowiedzieć? Mamy w Ewangelii Marta pewien przykład. Marta 1:14-20. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi, naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Jezus głosi Ewangelię i powołuje uczniów. Mówi, że ja sprawię, że będzie ojciec ze mną, ja sprawię, że staniecie się rybakami ludzi, że będziecie głosić Ewangelię. Jeżeli masz w swoim sercu takie pragnienie, to jest pragnienie, które Bóg tylko może w człowieku zasiać, to ono będzie silniejsze niż to, że ktoś powie, że o, Jezus ma bardzo długo, albo że jest obłąkany. Tak ludzie mówili, tak? Kiedy on chodził po ziemi. Jest jakiś niestandardowy, nie pasuje do nas. Ale ci, tym ludziom nie robiło to przeszkody, bo przecież za tym poszli. I to jest właściwa odpowiedź. Kiedy słyszysz wołanie, ukierunkować tak swoje życie, ażeby pójść w tym za Chrystusem. I można mieć różne wymówki, by nie pójść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść.
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca.
Jakby można mieć różne wymówki, ale jeżeli czujesz to pragnienie w sercu, to na poziomie decyzji porzucam wszystko, chociaż ci uczniowie nie wiedzą, co to będzie znaczyć wszystko, to będzie śmierć kiedyś tam. Ale idą. Wymówka sprawia, że nawet nie skosztujesz tej wspaniałości życia zgodnego z Bożym powołaniem i planem dla twojego życia. Mówi, albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Czy nawet nie spróbuje to. Jeśli w swoim powołaniu nie będę posłuszny Jezusowi, nie zaufam Mu i zostanę z tyłu, to mimo świetnych wymówek rozwinę się z życiem na chwałę Boga. O własnych siłach nie umiemy żyć na chwałę Boga, nie damy rady. Ale musimy zaufać Chrystusowi, że On w nas mocą swojego Ducha Świętego to zrobi. I nasza decyzja to jest: tak, idę za Tobą, Jezu. Może będę uciekał gdzieś co jakiś czas, może będę się wymądrzał ponad Ciebie, tak jak to robili uczniowie, może będę się bał, może będę wątpił, ale idę za Tobą. Przygotuj mnie do tego, żeby żyć na chwałę Ojca, który jest w niebie, żeby żyć życiem, które się podoba, które ma smak, nie tylko dla mnie, czy dla ludzi, ale przede wszystkim dla Boga. jedną z takich osób, które wydaje się, że tak żyły, jest apostoł Paweł. Który z Jezusem wiązał wszystko. Kiedy się przedstawiamy podczas spotkania, mówimy tak, jestem Andrzej Puszek, urodziłem się w Krakowie, mam żonę, dwójkę dzieci, pracuję gdzieś tam. No i następna osoba. Paweł mówi o sobie, sługa Jezusa Chrystusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział i tak dalej.
I tak dalej. On swoje życie całe wiąże z Chrystusem. Więc jest to możliwe, żeby tak żyć. A każdy z nas, być może każdy z nas, podjął taką decyzję kiedyś. Oddaję Ci moje życie, Boże. Zapraszam Cię do mojego życia, do mojego serca. Zasiądź na tronie mojego życia. To była decyzja, w której zawierzyliśmy się Chrystusowi. Chcieliśmy żyć dla Niego. I Paweł mówi, do czego jest powołany. Jest świadom, po co żyje. I swoje życiowe powołanie wiąże z Chrystusem i tylko z Nim. Swoje marzenia, swoje cele. Można było powiedzieć, że jest fanatykiem. Mówi, że jestem odłączony od wszystkiego innego, żeby służyć Chrystusowi. Ale ze względu na Chrystusa nie możemy powiedzieć, że jest fanatykiem, ponieważ Chrystus oddał życie i jest godzien tego, żeby dla Niego też oddać życie z wdzięczności. W końcu ludzie potrafią oddać życie, żeby koronę Himalajów na przykład zdobyć i ludzie ich nie uważają za fanatyków. Paweł mówi dalej, przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Tak, to przyniesie chwałę Bogu. Pozyskanie wszystkich pogan dla posłuszeństwa w wierze. I takie rzeczy się...
nie wyglądało kolorowo. I kiedy widzę, co Bóg zrobił w życiu tego człowieka, to chce mi się chwalić Boga. Zmienia życie człowieka zupełnie. Kiedy myślę o cyganach, z którymi działaliśmy, jak to wspólnota przez jakiś czas, kiedy widzieliśmy całe społeczności przemieniane przez Boga, to robiło wrażenie. To, jeżeli się słyszało później na zajęciach na uniwersytecie, że no, są takie wspólnoty, że widzimy, że jest jakaś zmiana wśród tych cyganów. Takie nauki tam głosili ci profesorowie. Powiedzieli, że żaden program unijny nie był w stanie zrobić tego, co Bóg zrobił. I naukowiec głosi chwałę Ojca, że to jest niedowiarę, ale tak jest. Warto żyć dla chwały Boga. Stoję tutaj przed wami już czas.
Jak to
wygląda u mnie? Coś, co tutaj możemy mówić, apostoł Paweł, jak to dzisiaj, w dzisiejszych czasach mogłoby wyglądać? Jezus pomału uczy mnie angażować wszystko, co mam dla dzieła głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom na świecie. Chciałbym, żeby moje małżeństwo było dobre, szczęśliwe, udane, ale nie dla mnie, nawet nie dla moich dzieci, nawet nie dla mojej żony, ale widzę, że w dzisiejszych czasach wzór małżeństwa jest czymś rzadkim, jest potrzebny. Chciałbym, żeby moje małżeństwo, moja relacja z mążem była narzędziem w rękach Boga do tego, żeby głosić chwałę Ojca, który jest w niebie. Zacząłem biegać. dla Ewangelii. Dziwnie to brzmi, nie chcę w to wchodzić za głęboko, ale tak. Remont domu, nigdy mnie to nie interesowało, jak wygląda mój dom. Ale kiedy myślę, że przyjdzie jakiś mój kolega i pomyśli sobie, no wiesz co, jak ty masz taką łazienkę, to ja nie chcę być uczniem Jezusa, bo ja nie chcę, żeby tak wyglądała moja łazienka. Ze względu na tego mojego rówieśnika z osiedla, który jest na dorobku i chce, żeby się mu wszystko świeciło przed innymi, chociaż gardzę tym, jestem gotów poświęcić, można tak to powiedzieć, tak? Chociaż wiadomo, że tu nie chodzi o kafelki. Studium biblijne, mała grupa, dobra staranna praca, pokora, może prawo jazdy. Po to, żeby wszystko, co mam w moim życiu, podpiąć w kierunku głoszenia Ewangelii. Kiedyś stwierdziłem, że pasje, i nawet stąd to stwierdziłem, trzeba odcinać, że jeżeli mamy jakieś pasje, że nie może być tak, że coś jest ważniejsze dla mnie od Boga. Dziś wiem, że jeżeli pasją jest Bóg, jeśli mam do Niego żarliwą miłość, którą On wsadzi do mojego serca, to zastanawiam się, w jaki sposób moje pasje mogę wykorzystać dla głoszenia Ewangelii. Bóg pomału uczy mnie, jak zrezygnować ze wszystkiego, by Ewangelia dotarła na krańce świata. Kiedyś bałem się. Co jeżeli Bóg będzie chciał, żebym zrobił to, że tramwaj na przykład podszedł do kogoś? Zacząłem się bać, ale Bóg mi powiedział, ja nie dam dla Ciebie rzeczy, której razem nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie spodziewałem się wtedy, że przyjdzie mi się zmierzyć z najstraszniejszym. Ale życie, które jest na chwałę Bogu,
które Jemu się podoba,
które On dał i które On chce, żeby było pomnożone, żeby było życiem obfitości z Jego perspektywy. Jestem gotów stracić życie, poświęcić
życie
dla Niego.
Nawet jeżeli nie...
tak, żeby Ewangelia mogła dotrzeć stąd, na krańce świata. I ten weekend ostatni, wczoraj byłem na, tutaj był krakowski festiwal górski. Normalnie bym nie poszedł na to, ale poszedłem tam z żoną i jeszcze z jednym małżeństwem. W przerwie mogliśmy rozmawiać przez półtorej godziny przy kawie, budować relacje. Nie poszedłem tam. Ale do Ewangelii. Później wieczorem pobiegłem od razu na koncert z mężem kuzynki mojej żony, który poznał część naszej wspólnoty w Rawie w wakacji, był pod głębokim wrażeniem. Przyjechał teraz na ten krakowski festiwal górski. Więc on lubi muzykę, pobiegliśmy do... Nigdy nie byłem w takich miejscach, słuchaj takiej muzyki. A dzisiaj rano, wsiedliśmy o 6 rano, do samochodu pojechaliśmy w góry, na Ślinin. I moja żona, która jest chora i której dzieci nasze też są chore, mówi ze łzami w oczach, Andrzej, jeżeli będzie Ewangelia, jedź. No i wahałem się, ale mówię, no Boże, pomóż mi podjąć decyzję. 6 rano, 5:40, co mam zrobić? Dzieci chore, żona potrzebuje też pomocy. Pojechaliśmy, wracając samochodem, podzieliliśmy się z nim Ewangelią, ciągnąłem cztery prawa duchowe do życia, przedstawiłem mu to i kiedy ludzie dostają szansę, poznania Boga, no nie ma nic lepszego. Nawet to, że tu stoi i że chciałem w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby szukać Boga, żeby szukać Jego powołania. To stoję tu z nadzieją, że Bóg sieje gdzieś tam, ja mówię, a On robi swoją robotę i być może dzięki komuś z Was i wejdziemy w współpracę z Chrystusem,
z Panem tego świata. Jakiś, o, choćby Irańczyk, tak, czy na krańcach świata człowiek, dzisiaj to jest możliwe, usłyszy Ewangelię, a później jakaś wioska gdzieś tam w Iranie, w górach, bo się okaże, że ten Irańczyk pochodzi gdzieś tam i nawet nie ruszając się z Krakowa, okaże się, że dobra nowina o Jezusie Chrystusie dotrze do krańców ziemi tylko dlatego, że jesteśmy wierni naszemu powołaniu. Wiemy, do czego zostaliśmy stworzeni, do czego jesteśmy przeznaczeni i wiemy, w co warto zainwestować swoje życie. Bóg daje pragnienia. Jeżeli tego nie pragniesz, nie chcesz żyć tak, żeby nawet podobać się Bogu, poproś Go o to. Może to potrwa lata, zanim takie pragnienie. Może słuchasz kazań po prostu, o ja, no dobra, tutaj jest 7 tych kresek. Ale On ma moc swoim słowem dać pragnienie i potrzebę szukania Jego Królestwa, życia dla Jego Królestwa, bo co jest niemożliwe u człowieka, u Niego jest możliwe. I On jest, co lepsze, Bóg jest gotowy, żeby to dać. On chce kształtować w tobie swoje myśli. On chce, żebyś myślał tak jak On. Wręcz, żebyś czuł tak jak On. Żebyś tak jak Jezus czuł współczucie do każdego człowieka, którego mijasz. Z poczuciem, że jedziesz w tramwaju pełnym martwych ludzi, duchowo martwych ludzi, którzy żyją dzisiaj koniec świata, będą w piekle. Autentyczną, bezinteresowną, troskliwą, wrażliwą miłość do drugiego człowieka. Bóg może w takim cyniku jak ja tworzyć takie rzeczy swoją mocą. Ja z własnej... Wystarczy Mu zaufać. Nie budować tego samemu, nie wysilać się, lecz prosić, żeby On to stwarzał. Jesteśmy Jego dziełem. A to, co On zrobi, będzie doskonałe. Bóg pragnie zbudować w tobie wiarę, czyli zaufanie, które wyrazi się posłuszeństwem w każdej życiowej sytuacji. I będziesz Mu ufał, bo będziesz Go znał, będziesz wiedział osobiście, na co stać Boga. Powierzy Ci ludzi, za których będziesz odpowiedzialny i nauczy Cię tej odpowiedzialności. Da pragnienie głoszenia Ewangelii i troski o drugiego człowieka. Bo Bóg Cię stworzył i ma